Wtedy rzekł do nich, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, lub też można inaczej to przetłumaczyć, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech Twoje imię będzie uświęcone, niech przyjdzie Twoje królestwo. Więc omawiamy modlitwę pańską i do tej pory powiedzieliśmy o tym, że jest to wzorcowa modlitwa. Jest ona przeznaczona dla uczniów Pana Jezusa. Nie musimy się modlić dokładnie tymi samymi słowami, ale możemy wołać zgodnie z tematami, z prośbami, jakie są tu poruszone. Powiedzieliśmy też, że w modlitwie zwracamy się do Ojca, który jest w niebie. Zobaczyliśmy, że Ojciec to jedno z imion Boga oraz to, że Bóg jest w swojej naturze immanentny oraz transcendentny. To znaczy, że z jednej strony jest blisko każdego z nas i ta bliskość jest wyrażona właśnie przez to imię Ojciec. W nim żyjemy i poruszamy się. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że Bóg jest ponad swoim stworzeniem. On jest większy, On jest inny, On jest Bogiem, który do życia, do funkcjonowania nie potrzebuje stworzenia, natomiast stworzenie do życia, do funkcjonowania potrzebuje Boga. Bóg jest transcendentny. 2 tygodnie temu z kolei zastanawialiśmy się nad pierwszą prośbą skierowaną do Ojca. Zastanawialiśmy się, co to znaczy, niech Twoje imię będzie uświęcone, czy święć się imię Twoje. I patrząc na życie naszego Pana Jezusa Chrystusa, zobaczyliśmy, że dla Niego najważniejszą sprawą było, aby uwielbić Ojca, aby uświęcić Go. Generalnie. To był cel Jego i Jego pragnienie. Jezus zrobił wszystko, by tak się stało. On uświęcił imię Ojca poprzez swoje posłuszeństwo, poprzez oddanie i poddanie się Ojcu doskonale. We wszystkim. Więc naszym największym pragnieniem i modlitwą i pierwszą rzeczą, którą prosimy, powinno być to, aby osoba Boga mogła zostać uwielbiona, czy też uświęcona nie tylko przez nas, tak? Ale i przez tych, którzy Go nie znają. I dzisiaj kolejna prośba, czy tak druga petycja, niech przyjdzie Twoje królestwo lub przyjdź królestwo Twoje. Ponieważ jest to prośba skierowana do Boga, to znaczy, że jest to prośba, aby Boże Królestwo przyszło. Twoje Królestwo to inaczej Boże Królestwo. Czym jest Królestwo Boże? Należałoby zacząć od tego, czym jest Królestwo Boże. Funkcjonujemy w systemie władzy, który nazywa się demokracja parlamentarna. To znaczy, że ludzie wybierają przedstawicieli władzy ustawodawczej, posłów i senatorów oraz częściowo wybierają władzę wykonawczą w osobie prezydenta. I dawno minęły te czasy, kiedy naszym państwem władał król. Ostatni król zmarł w 1798 roku, a panował do 1795 roku, a później nastąpił rozbiór Polski. Więc od ostatniego króla dzieli nas ponad 200 lat, więc od długiego czasu nie żyjemy w Królestwie Polskim. Ta koncepcja królestwa jest dla nas dzisiaj czymś odległym, mało zrozumiałym. Oczywiście w Europie zachowały się monarchie, są państwa, czy też królestwa obecne, które dzisiaj jeszcze funkcjonują, są to państwa, które mają swojego władcę, króla lub królową, ale władza tych królów czy królowej jest raczej symboliczna, albo nawet żadna, ponieważ są to kraje demokratyczne, tak jak nasz kraj. Niemniej jednak, poprzez to, że mają tą monarchię zachowaną, czy też mają króla lub królową, to ta koncepcja królestwa jest im dużo bliższa niż nam, Polakom. I najprościej mówiąc, Królestwo Boże to królestwo, które należy do Boga, gdzie Bóg sprawuje swoją władzę. Panuje, jest suwerennym królem. Jest to oczywiście ogromne uproszczenie, które zbytnio nie pomaga. Zbytnio nie pomaga. Na mapie świata nigdzie nie ma zaznaczonego Królestwa Bożego. Jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, jest Królestwo Hiszpanii czy Holandii, ale nigdzie nie ma Królestwa Bożego. Ponadto Pismo naucza, żeśmy trochę niedawno omawiali, że pańska jest ziemia i to, co na niej się znajduje, to wszystko, cały świat należy do Boga. A jeżeli należy do Boga, to On sprawuje nad tym wszystkim swoją władzę. I apostoł Paweł przypomina nam w Dziejach Apostolskich 17, 24, 25, że Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi. Tak i tak dalej. Więc Biblia uczy, że wszystko należy do Boga, ponieważ On jest stwórcą wszystkiego. On jest Panem wszystkiego, On jest prawowitym władcą wszystkiego i wszystkich. On panuje nad wszystkim. Psalmista w psalmie 103, w wersecie 19 mówi: Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. On jest suwerennym królem, do którego należy wszystko, cały świat, wszystkie królestwa ziemi i nad czym Bóg, i to wszystko, nad czym Bóg sprawuje władzę. On kontroluje, co się dzieje na świecie i ani na chwilę nie traci swojej kontroli. Król Nebukadnezar w księdze Daniela wyraził to właśnie słowami, tak? A po upływie dni ja, Nebukadnezar, czyli król wielkiego imperium, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż Jego władza jest władzą wieczną, a Jego królestwo z pokolenia w pokolenie, a wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał Jego rękę i powiedział Mu, co czynisz. Więc Boże Królestwo, można powiedzieć, jest Królestwem Wiecznym i Bóg panuje nad wszystkim, co istnieje. On jest Bogiem. Jeśli zatem w tej prośbie, niech przyjdzie Twoje Królestwo, jest mowa o takim Królestwie, to wtedy ta prośba nie ma sensu. No bo jak się modlić o coś, co jest, tak? Przyjdź Królestwo Twoje, skoro ono już i tak istnieje. To jest fakt, o którym mówi Biblia. Bóg ma władzę nad wszystkim i sprawuje swoją władzę nad wszystkim i ani na moment nie traci kontroli. Więc nie ma sensu się modlić, przyjdź Królestwo Twoje, ponieważ Bóg sprawuje już kontrolę, tak? Nad całym stworzeniem, nad wszystkim. Jego Królestwo jest Królestwem, które panuje nad wszystkim. Więc w tej prośbie musi chodzić o jakieś inne Królestwo, chociaż Królestwo Boże w innym sensie niż to uniwersalne i suwerenne panowanie Boga nad całym stworzeniem. W tej modlitwie musi chodzić o coś innego, bo inaczej ta prośba nie miałaby sensu. Musimy zatem odwołać się do nauczania Pana Jezusa na temat Królestwa Bożego. Patrząc na Ewangelie synoptyczne, czyli Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza, one są nazywane synoptyczne, ponieważ patrzą, można powiedzieć, jednym okiem, tak, z jednej perspektywy. Te historie, które są opisane na przykład w Ewangelii Mateusza, są też opisane w pozostałych Ewangeliach, więc one się podobne są, tak? I w tych Ewangeliach synoptycznych najwięcej uwagi jest poświęcone właśnie sprawie Królestwa Bożego. Temat ten jest bardzo, Królestwo Boże lub Królestwo Niebios, bo to też tak jest określane, jest bardzo ważnym tematem, jest, można powiedzieć, tematem najważniejszym w służbie Pana Jezusa Chrystusa. W Marka 1,15 na przykład czytamy, jak Jezus zaczął swoją publiczną służbę i zaczął wołać: wypełnił się czas i przybliżyło się co? Królestwo Boże. Dlatego upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Łukasz 9,11 mówi nam, że Jezus chodził, nauczał oczywiście, i co mówił ludziom? Mówił o Królestwie Bożym. Jego różne podobieństwa, jakie kierował do słuchaczy, o czym były? Były o Królestwie Bożym. Królestwo Boże podobne jest do ziarna gorczycznego. Królestwo Boże jest podobne do tego. Królestwo Boże jest podobne do tamtego, prawda? Więc on mówił w różnych podobieństwach o Królestwie Bożym. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus przez 40 dni ukazywał się swoim uczniom i mówił im o czym? O Królestwie Bożym. Ewangelia, ta dobra nowina, jest dobrą nowiną o czym? O Królestwie Bożym. Tak? Jezus wzywał ludzi najpierw, żeby szukali czego? Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Więc to pokazuje, że to wszystko, co Jezus głosił, nauczał i demonstrował przez znaki i cuda, miało związek z Królestwem Bożym. Królestwo Boże było kluczowym, pierwszym i najważniejszym tematem w służbie i życiu Jezusa Chrystusa. A kiedy Jezus głosił o Królestwie Bożym, to jego słuchacze nie otwierali szeroko ust ze zdumienia i nie drapali się w głowę, zastanawiając się, o czym Jezus tak naprawdę mówi, kiedy mówi o Królestwie Bożym. Dla nich ten termin był jasny, był zrozumiały. Oni doskonale wiedzieli, do czego Jezus się odwoływał. Oni nawet tego królestwa oczekiwali, jeszcze zanim Jezus się pojawił. To oni już oczekiwali i wołali o to, żeby Boże Królestwo przyszło. Ponieważ Bóg przez proroków zapowiedział swojemu ludowi, czyli Żydom, dzień, kiedy to sam Pan, On sam przyjdzie i osądzi narody oraz wybawi Izraela. I wtedy ten Boży lud będzie ponownie wyzwolony spod jarzma niewoli. Żydzi oczekiwali Mesjasza, który przyjdzie i wybawi ich naród z niewoli, po czym zasiądzie na tronie Królestwa Izraela, by panować nie tylko nad Izraelem, ale nad wszystkimi królestwami, nad wszystkimi narodami. Więc oni oczekiwali, Żydzi oczekiwali Królestwa Bożego i ten termin był dla nich dosyć jasny. Dlatego Jan Chrzciciel na przykład wołał, upamiętajcie się, tak? Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Więc już jeszcze zanim Jezus zaczął swoją służbę, to Jan Chrzciciel już wołał, przybliżyło się Królestwo Niebios, gotujcie drogę Pana. Prostujcie ścieżki Jego, czyli Jan Chrzciciel mówił słuchaczom, że Boże Królestwo jest blisko, ponieważ sam Pan przychodzi. Jego przyjście jest blisko. Odtworzenie tronu Dawida jest blisko. Odtworzenie Królestwa Bożego jest blisko, że Królestwa Izraelskiego jest blisko. W kontekście sądu też Jan Chrzciciel wołał i mówił w ręku odnośnie Mesjasza. W ręku jego jest wijadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Dla jednych przyjście Jezusa, przyjście Mesjasza będzie przyjściem ku zbawieniu, ale dla innych będzie to sąd, będzie to potępienie, będzie kara. Tyle, że było to oczekiwanie Żydów odnośnie Królestwa Bożego, które niekoniecznie było zgodne z tym, co zamierzył Bóg. Oczywiście Bóg powiedział pewne rzeczy i widać, że Żydzi pewne rzeczy nie zrozumieli poprawnie, czy też wczytali to swoje rzeczy, które tam chcieli być. I dopiero Jezus pokazał im, co tak naprawdę Bóg miał na myśli, kiedy mówił o Królestwie Bożym. Jezus pokazał, że Jego przyjście na świat inauguruje, przecież rozpoczyna Królestwo Boże. Ale nie jest to królestwo takie, jakiego oczekiwali Żydzi. Jezus nie zamierzał budować Królestwa Bożego, które miałoby charakter geopolityczny. To znaczy nie zamierzał budować takiego królestwa, które byłoby w granicach geograficznych odbudowanego państwa Izrael, gdzie on byłby jego królem. Tak? Jezus nie zamierzał wyzwalać Żydów spod panowania Rzymu, nie zamierzał odbudowywać tronu Dawida, żeby sam na nim zasiąść później. To nie było jego celem. Kiedy Żydzi chcieli go obwołać królem, co Jezus zrobił? Uciekł, bo nie chciał, tak? Ponieważ Królestwo Boże ma inny charakter. On oczywiście jest tym obiecanym Mesjaszem, namaszczonym przez Boga Królem. On jest tym Synem Człowieczym, o którym mówi Daniel w proroctwie, że na obłokach przychodzi, prawda, ten Syn Człowieczy, któremu będzie panowanie wieczne dane generalnie. Więc on jest tym Synem Człowieczym, on jest tym Mesjaszem. Jezus jest tym też prawdziwym Bożym ludem. Ale Jego Królestwo, czy Królestwo Boże, nie jest królestwem z tego świata. Nie jest jednym z królestw tego świata. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 18:36, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Już możemy zauważyć, że Jezus nie mówi o królestwie w kategoriach przyszłości. Nie, królestwo zostało zainaugurowane Jego przyjściem. Królestwo Boże już jest, tak? Ale jest to królestwo, które nie jest z tego świata, nie jest jednym z królestw ziemskich. Ono jest królestwem, które jest ponad. Dalej w kategoriach zbawienia i sądu, ponieważ Żydzi oczekiwali, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to oczywiście osądzi wszystkich wrogów Izraela, a Izrael zostanie wybawiony, czyli będzie sąd dla jednych, a zbawienie dla Bożego ludu. Natomiast Jezus zmienia to, znaczy zmienia, on pokazuje, jaka jest właściwa kolejność rzeczy. Ewangelia Jana 3,16. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Więc przyjście Jezusa, pierwsze przyjście, jest tym przyjściem ku zbawieniu. Jego przyjście na sąd odbędzie się w innym czasie. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale wiemy, że Jezus powróci, aby sądzić żywych i umarłych. I wtedy dopiero, kiedy On powróci, nastanie pełnia Królestwa Bożego, kiedy wszyscy wrogowie będą pokonani i ukarani, a Boży lud doświadczy pełni zbawienia. Więc Jego Królestwo, Boże Królestwo, Królestwo, gdzie Chrystus jest Panem i Królem, będzie zrealizowane w pełni w przyszłości. Jego przyjście rozpoczęło, zainaugurowało Boże Królestwo, ale go nie skończyło. W Łukasza 22,18, kiedy Jezus spożywa wieczerzę razem z uczniami, ostatnią wieczerzę, to powiedział: powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. Więc w pewnym sensie Królestwo zostało zainaugurowane, już jest, ale ono dopiero przyjdzie. W pełni, można powiedzieć. Tak, dzisiaj jest tylko częściowe, nie widzimy go w pełni. Widzimy, że zostało rozpoczęte, ale jeszcze nieskończone, niesfinalizowane. Dopiero kiedy Jezus powróci, Królestwo Boże będzie widoczne w całej swojej pełni, w całej swojej chwale. Królestwo Boże, tak jak nam to Jezus przedstawia, to On sam. A ponieważ Królestwo Boże to Chrystus, to jeśli ktoś jest w Nim, w Chrystusie, to tym samym jest w Bożym Królestwie. Ma obietnicę zbawienia, ma obietnicę dziedzictwa Królestwa Bożego. Tak? Więc bycie w Bożym Królestwie oznacza doświadczenie zbawczego panowania Chrystusa. Oczywiście dzisiaj doświadczamy tylko części zbawienia. Tak? Jesteśmy zbawieni, ale pełnia tego zbawienia dopiero zamanifestuje się, kiedy Jezus powróci, tak? Kiedy Jezus przyjdzie ponownie, kiedy Jezus dokona sądu, kiedy wszyscy Jego wrogowie będą wysłani, czy też posłani na drugą śmierć, a Boży lud, no, będzie nowe niebo, nowa ziemia, ich będzie otarta wszelka łza. Wtedy nastąpi, wtedy już będzie to pełnia Bożego Królestwa. Więc jeśli ktoś nie jest w Chrystusie, no to nie ma udziału w Bożym Królestwie. Jest poza, jest wrogiem Boga, wrogiem Chrystusa i będzie pokonany i ukarany. Tak więc z jednej strony Królestwo Boże jest pośród nas, w osobie Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony jest to Królestwo, które dopiero nadejdzie. Bo Jego pełnia będzie widoczna, kiedy Jezus przyjdzie z aniołami, tak, i wtedy zegnie się przed Nim każde kolano i wszelki język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem. Ku chwale Boga Ojca. Dlaczego zatem mamy prosić o przyjście Królestwa Bożego? Dlaczego mamy wołać: niech przyjdzie Twoje Królestwo? Jest kilka powodów ku temu. Po pierwsze, w ten sposób wyrażamy, że Królestwo Boże jest dla nas najważniejszą sprawą. Tak jak było to sprawą dla Pana Jezusa Chrystusa, to nie jest jakiś poboczny temat, ale jest to temat pierwszej ważności. W ten sposób wyrażamy Ojcu, że Jego Królestwo stało się dla nas najważniejsze, pierwsze. Tak jak Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, to więc wołając, przyjdź Królestwo Twoje, wyrażamy, Panie, Twoje Królestwo jest dla nas istotne, jest ważne i pragniemy Go z całego serca, żeby przyszło. Znaleźliśmy się w Chrystusie, poddaliśmy się Jemu jako naszemu Panu, jako naszemu Zbawicielowi, jako naszemu Królowi i On jest najważniejszy w naszym życiu. Dlatego wołamy, przyjdź Królestwo Boże. Czy Twoje. Po drugie, w ten sposób wyrażamy nasze oczekiwanie. Jezus Chrystus swoim przyjściem zainaugurował Królestwo Boże, rozpoczął Królestwo Boże, ale dopóki Jezus nie przyjdzie powtórnie, nasze doświadczenie Bożego Królestwa nie będzie pełne. Dzisiaj jest ono tylko cząstkowe. Poprzez tę prośbę wyrażamy nasze żarliwe oczekiwanie i pragnienie, że chcemy doświadczyć Królestwa w Jego pełni. Piotr wyraził to następująco w drugim liście swoim, trzecim wersecie, w trzecim rozdziale, 13 wersecie, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Nowe niebiosa i nowa ziemia to nic innego jak Królestwo Boże w całej pełni. Tak, tam już nie będzie śmierci, tam już nie będzie choroby, tam już nie będzie grzechu, tam nie będzie zmagania, nie będzie bólu. Po prostu będzie bycie w Bożej obecności, służenie przed obliczem Boga. Będzie wszystko nowe. Więc mamy świadomość, że nasze doświadczenie obecne po tej stronie wieczności nie jest pełne. Doświadczenie Bożego Królestwa, ono nie jest pełne. Dlatego wołamy, przyjdź Królestwo Twoje, ponieważ chcemy Go doświadczyć w pełni. Po trzecie, prosimy, przyjdź Królestwo Twoje, ponieważ mamy dosyć grzechu, mamy dosyć zmagania, mamy dosyć cierpienia, śmierci, choroby, bólu. To jest nasze obecne doświadczenie, które powoduje, że wzdychamy w sobie, że bolejemy nad tym, co dookoła nas, razem z całym stworzeniem. Bo bolejemy nad grzechem, nad zepsuciem, nad rozkładem. Mamy tego dosyć, a zmiana nastąpi dopiero, kiedy Jezus powróci, kiedy będzie to nowe niebo i nowa ziemia. Ponieważ tam już nie będzie płaczu ani smutku. Dlatego widząc to, co dookoła nas, z tęsknotą wołamy, czy z bólem wołamy, niech przyjdzie Twoje Królestwo. I po czwarte, wołamy, ponieważ pragniemy być z Chrystusem, z Bogiem. Jeśli kochamy kogoś, to pragniemy z Nim być, z Nim przebywać. Jeśli kochamy Chrystusa, to chcemy z Nim być blisko Niego. A to się może zdarzyć tylko wtedy, kiedy Jezus powróci i zabierze nas do mieszkań, które przygotował w domu Ojca naszego. Chcemy razem z Nim, z naszym Panem, z naszym Mistrzem, z naszym Zbawicielem spożywać ten owoc winorośli w Jego Królestwie, w Bożym Królestwie. Chcemy być blisko Jezusa. Apostoł Paweł powiedział, no, że dla niego rozstać się życiem i być z Jezusem, to jest daleko lepiej. Daleko lepiej. Ale ze względu na potrzeby wierzących, to nie chce się rozstać z życiem, prawda? Ale generalnie być z Chrystusem pokazuje, no to jest nasze pragnienie, powinno być naszym pragnieniem. Dlatego wołamy, Panie Jezu, przyjdź. Panie Jezu, przyjdź, bo wtedy przyjdzie Boże Królestwo. Więc kilka słów zastosowania tego wszystkiego. Jakże ważna jest tutaj lekcja dla nas odnośnie modlitwy. Oczywiście Pan Jezus mówi nam, o co mamy się modlić, czy też jak mamy się modlić. Mamy tu różne prośby, które naprowadzają nas, o co mamy się modlić, ale jest tutaj coś więcej. Pan Jezus pokazuje nam, że modlitwa nie polega na mechanicznym wypowiadaniu słów, których znaczenia nie rozumiemy. Dawniej podczas mszy w Kościele rzymskokatolickim używano języka łacińskiego. A ponieważ nikt tego języka nie znał, to oni po prostu wypowiadali różne dźwięki w odpowiednim momencie, nie wiedząc, co wypowiadają. Więc było to czysto mechaniczne działanie. Bez zaangażowania serca, ponieważ człowiek nie wiedział, co mówi. Pan Jezus natomiast uczy nas, że modlitwa musi płynąć z serca człowieka. A żeby płynęła z serca człowieka, to człowiek musi pragnąć tych rzeczy, o które się modli. A żeby je pragnąć, to musi je rozumieć. A żeby je rozumieć, to musi być zakorzeniony w nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa, w nauczaniu Pisma Świętego. Dlatego kiedy wołamy, przyjdź w Królestwo Twoje, czy niech przyjdzie Twoje Królestwo, to przede wszystkim powinniśmy rozumieć, co to jest to Boże Królestwo. Dzisiaj wielu ludzi po prostu mówi tą modlitwę, nie zastanawiając się nawet, o co się modlą. Dlatego powinniśmy znać Pismo Święte, powinniśmy znać nauczanie Pisma Świętego i Pana Jezusa Chrystusa, dlatego powinniśmy sami czytać Pismo Święte, ale też uczestniczyć w życiu Kościoła, gdzie Pismo Święte jest wykładane, gdzie jest prezentowana zdrowa, biblijna nauka. Druga ważna lekcja, jakiej uczy nas Pan Jezus, polega na tym, że Pan Jezus pokazuje nam, co jest naprawdę ważne w życiu. Dwa tygodnie temu zobaczyliśmy, że pierwszym i najważniejszym celem jest, by uwielbić Boga, by uświęcić Jego imię poprzez nasze życie. Dzisiaj dowiadujemy się, jak bardzo powinno być dla nas ważne Boże Królestwo. Ono musi być pierwsze. Tak jak Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. To nie jest jakiś tam temat, jakiś temat poboczny, ale jest to drugi najważniejszy temat naszego serca po uwielbieniu Boga. Pragniemy przyjścia Bożego Królestwa, dlatego wołamy przyjdź Królestwo Twoje, a wołamy, ponieważ pragniemy być z Chrystusem generalnie. Czy tego pragniesz? Czy twoim pragnieniem jest też, żeby Chrystus przyszedł i żebyś mógł znaleźć się w pełni w Bożym Królestwie? I trzecia, ostatnia ważna lekcja, jakiej uczy nas Pan Jezus, polega na tym, że Chrystus wskazuje nam, czego powinniśmy oczekiwać z cierpliwością, żarliwie, wytrwale. To pokazuje nam, dokąd albo na co powinny być skierowane nasze oczy, nasza nadzieja. One nie powinny być skupione na niczym, co jest ziemskie, ale na naszej ojczyźnie, która jest w niebie, ponieważ stamtąd oczekujemy naszego Zbawiciela. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tam jest, to jest, nasza ojczyzna to jest Boże Królestwo. Na czym skupione są twoje oczy? Czy na tym, co jest tu i teraz, na szukaniu bogactwa, sławy, władzy, szczęścia i tak dalej? To wszystko przeminie. I nie warto się na tym skupiać. Natomiast Boże Królestwo nigdy nie przeminie, ponieważ jest Królestwem Wiecznym. Dlatego warto się skupić na Nim, by znaleźć się w Nim. A w Nim można się znaleźć jedynie będąc w Chrystusie, polegając i wierząc w Niego, w to, co dokonał dla naszego zbawienia. Czy wierzysz w Niego? Czy wierzysz Jemu? Czy stałeś się Jego uczniem? Czy zostawiłeś wszystko i poszłaś za Nim? Czy wołasz z głębi serca, niech przyjdzie Królestwo Twoje? Amen.